Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kilkanaście lat temu byłem wikariuszem w parafii w Otwocku. Kościelnym w tej parafii był młody, 19-letni chłopak i pewnego październikowego, ciepłego dnia rąbał drzewo na zimę do palenia w kościele. Ponieważ dzień był ciepły, więc w samych spodenkach to drzewo niedaleko kościoła rąbał. I w pewnym momencie przyszły dwie dziewczyny, licealistki, miały sprzątać salkę na spotkania młodzieżowe. Podeszły do niego, o coś go tam zapytały i potem stanęły z boku i zaczęły mu się przyglądać. W chłopaka wstąpiła jakaś niesamowita siła, bo naprężył muskuły, zebrał się w sobie tą siekierą, zaczął tak energicznie machać, że od jednego uderzenia pieńki rozpadały się na pół. I właściwie te dziewczyny nic nie robiły, tylko stały z boku, patrzyły, a on, żeby nie poszły po kilku chwilach, to pewnie nie tylko drzewo, ale i pieniek, na którym rąbał, a może i dziurę w ziemi by siekierą zrobił. Tak potrafiły wpłynąć, zmobilizować go do większego wysiłku. Taki jest bowiem wpływ kobiety na mężczyznę. Jeżeli mężczyzna wie, że robi na kobiecie wrażenie, to jest zdolny do wielkich rzeczy. Kobieta jest w stanie wyzwolić z mężczyzny to, co najlepsze, zmotywować go do zupełnie innego sposobu zachowania, do pewnej elegancji. Jest w stanie zmobilizować go do pokonywania nawet największych trudności. Ale nie chcę tego wątku rozwijać i mówić o wpływie kobiet na mężczyzn, ale taki wpływ jak kobieta na mężczyznę ma Matka Boża na Kościół. Ona mobilizuje człowieka do większego wysiłku, do trwania przy Bogu. Wyzwala z człowieka to, co najlepsze, z najgłębszych pokładów osobowości. Dodaje sił, dodaje odwagi. Na kartach Ewangelii taki wpływ, taką rolę Matki Bożej widzimy. Jeżeli przypomnimy sobie scenę ukrzyżowania Pana Jezusa, pod krzyżem stoi Maryja, stoi kilka niewiast i spośród uczniów tylko święty Jan. I można się pytać, co się stało, że pozostali się załamali, uciekli, a Jan pod tym krzyżem trwał. Czy dlatego, że wiarę miał silniejszą niż pozostali? No chyba nie, bo sam zapisał w Ewangelii, że gdy w niedzielny poranek zmartwychwstania poszedł do grobu i zobaczył grób pusty i płótna, w które zawinięte było ciało Pana Jezusa, dopiero wtedy uwierzył w zmartwychwstanie. Czy odważniejszy był niż inni apostołowie? No też nie, bo niedługo później z pozostałymi znajdujemy go w wieczerniku zamkniętego za grubymi drzwiami, lękającego się tak samo jak i pozostali o swoje życie. Dlaczego wobec tego stał pod tym krzyżem? No jedyne uzasadnienie to takie, że była Matka Boża i to ona dodała siły, dodała odwagi, a może tak po ludzku było mu po prostu głupio spod tego krzyża uciec. I dlatego też Maryja wyzwoliła w nim to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze by mógł pod krzyżem przy śmierci Pana Jezusa być. Ta rola Matki Bożej jest widoczna również w Kościele. Dziś tutaj stoi taki wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Objawienia miały miejsce dawno, bo w 1531 roku w naszym kręgu kulturowym są mało znane, a jest to sanktuarium, które co roku najliczniej jest nawiedzane przez pielgrzymów, około 12 milionów ludzi tam się udaje. Ale na przykładzie tych objawień i tego, co Matka Boża w Meksyku dokonała, to widać to działanie niesamowite Boga przez Maryję. Otóż w 1519 roku Meksyk został zajęty przez Hiszpanów. tubylczy mieszkańcy poddali się praktycznie bez walki, ale nowej religii przyjmować nie chcieli. Na chrześcijaństwo nawróciło się niewiele osób. Jednym z tych, którzy się nawrócili, był ubogi Indianin Juan Diego. Codziennie chodził kilka kilometrów do miasta Meksyk na mszę świętą. 9 grudnia 1531 roku, kiedy przechodził przez wzgórze Tepeyac, stanęła przed nim piękna pani, mówiąc, by poszedł do biskupa i przekazał następującą prośbę, że chce, aby na tym wzgórzu zbudowano kościół, w którym będzie czczona, w którym będzie dzielić radości i smutki tego ludu i będzie pośredniczyć w udzielaniu łask przez Boga. Poszedł Juan Diego do biskupa, biskup wysłuchał, ale nie uwierzył. Wrócił więc Juan Diego na wzgórze do Matki Bożej i mówi, żeby Maryja wybrała sobie kogoś innego, mądrzejszego, bogatszego, z wyższą pozycją społeczną, bo jego nie słuchają, lekceważą. Matka Boża, jak gdyby niewzruszona, poprosiła, żeby przyszedł następnego dnia. Kiedy następnego dnia znów był na wzgórzu, Matka Boża powiedziała do niego, by znów poszedł do biskupa z tym samym orędziem. Poszedł, nie chciano go wpuścić do biskupa. W końcu, kiedy stanął przed biskupem, znów powtórzył tę samą prośbę Matki Bożej. Biskup powiedział, że uwierzy, jak otrzyma znak. Wrócił do Matki Bożej Juan Diego i mówi, że biskup chce znaku. Matka Boża powiedziała, że następnego dnia będzie znak. Następnego dnia Juan Diego nie mógł przyjść, opiekował się umierającym wujkiem i szedł dzień później po księdza do tego umierającego wujka. Głupio mu było, że nie wywiązał się z prośby Matki Bożej. Próbował to wzgórze obejść dookoła u podnóża, żeby się na Matkę Bożą nie natknąć, ale Maryja stanęła przed nim i jak gdyby niewzruszona powiedziała, żeby nie bał się o życie wujka, bo wujek wyzdrowieje, natomiast on niech idzie na wzgórze i nazbiera kwiatów. To był 12 grudzień, nawet w klimacie Meksyku nie czas, kiedy rosną kwiaty. Ponadto wzgórze było skaliste, pokryte cierniami i ostami. Kiedy stanął na wzgórzu, zobaczył całe wzgórze pokryte pięknymi różami. Nazbierał tych kwiatów do swojego płaszcza, Matka Boża mu je poukładała i posłała do biskupa. Kiedy stanął przed biskupem, to wysypał przed niego te kwiaty, a pod spodem, pod kwiatami na płaszczu był odbity ten wizerunek Matki Bożej. Biskup nie musiał więcej pytać, nie musiał słuchać jeszcze raz prośby, zaczął Matkę Bożą przepraszać, że nie uwierzył. Na wzgórzu zbudowano drewniany kościół i umieszczono ten wizerunek Matki Bożej na indiańskim płaszczu. I zaczynają dziać się niezwykłe rzeczy. Ludzie przychodzą, patrzą na ten wizerunek Matki Bożej i przyjmują chrzest. W ciągu 12 lat przyjmuje chrzest 9 milionów ludzi, 9 milionów mieszkańców Meksyku. Bez żadnej akcji ewangelizacyjnej, bez głoszenia kateches. Ludzie sami z siebie, patrząc na ten wizerunek, proszą o udzielenie im sakramentu chrztu. Przez poprzednie 12 lat od zajęcia Meksyku Kościół prowadził akcję ewangelizacyjną. I ta akcja ewangelizacyjna niewiele owoców przyniosła. I kiedy jak gdyby zaprzestał tej akcji ewangelizacyjnej, kiedy zaczęto czekać, aż z Europy przybędą następni zakonnicy, siostry zakonne, do akcji można by powiedzieć, że wkroczyła Matka Boża. I ona sprawiła, że Meksyk stał się chrześcijańskim krajem. Co takiego jest w tym wizerunku, że ludzie patrząc na niego prosili o chrzest? Otóż Matka Boża jest na tle trzech najważniejszych bóstw czczonych w pogańskiej religii Meksyku. Za plecami ma słońce. To najważniejsze bóstwo w religii Azteków. Pod stopami księżyc, a na płaszczu gwiazdy. Można by powiedzieć, że wysuwa się tutaj na pierwszy plan jako nowe bóstwo, tym bardziej, że na jej sukni jest taki motyw roślinny, który w tej pierwotnej religii Azteków był symbolem Boga, na którego mieszkańcy Meksyku mieli oczekiwać. Boga, który miał przyjść od morza. Ale nie Maryja jest tym Bogiem. Ona jest tutaj na tym wizerunku w stanie błogosławionym. Tego może na pierwszy rzut oka nie widać, ale świadczy o tym szarfa, czarna szarfa, którą jest przepasana. Końce tej szarfy zwisają spod złożonych dłoni. W kulturze Meksyku kobiety spodziewające się narodzin dziecka w taki właśnie sposób chodziły przepasane czarną wstęgą, czarną szarfą, na znak, że noszą w swoim łonie nowe życie i w związku z tym należy je otaczać szacunkiem. A więc tym Bogiem, którego Maryja przynosi, jest jej syn w jej łonie. Maryja ma tutaj na tym wizerunku złożone dłonie, pochyloną głowę, przymknięte oczy. To też symboliczna postawa. Jeżeli ktoś szedł do kogoś i chciał coś przekazać, to w drzwiach domu się opowiadał, że przyszedł i czekał na zaproszenie, przyjmując taką postawę. Całe przesłanie tego wizerunku jest takie, że oto Matka Boża przynosi mieszkańcom Meksyku nowego Boga. Boga, którego ma w swoim łonie, pod sercem. I prosi, żeby go przyjęli i posłuchali. I jako odpowiedź na tę prośbę Matki Bożej było te 9 milionów chrztów w ciągu 12 lat. Kroniki sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe notują, że w tym czasie kapłani nic innego nie robili, tylko udzielali chrztu od rana do wieczora. Tak można by powiedzieć, że gremialnie ludzie przystępowali do tego sakramentu. Matka Boża sprawiła to, czego nie udało się ludziom Kościoła. Ten wizerunek, tak na marginesie powiem, jest pełen cudowności, bo nie jest to obraz, jak mogłoby się wydawać. Ten wizerunek był badany przez laboratoria i agencje badawcze największe, najpoważniejsze na świecie. W ostatnich latach badania prowadziła amerykańska agencja zajmująca się badaniem przestrzeni kosmicznej. Stwierdzono między innymi, że nie ma na tym wizerunku żadnych farb, żadnych barwników, nie ma żadnych śladów po pędzlu ani po innym narzędziu, przy pomocy którego można by ten wizerunek wykonać. Właściwie nie wiadomo, dlaczego istnieje, bo ta materia, z której jest wykonany, zawiera pierwiastki, które nie są nam znane, które nie występują w Układzie Słonecznym. Co więcej, stwierdzono rzecz niezwykłą, że choć jest umieszczony ten wizerunek Matki Bożej na indiańskim płaszczu, to jednak ten płaszcz służy tylko za tło, bo on nie przylega do tego wizerunku. Między tym płaszczem a wizerunkiem jest mikroszczelina. Można by powiedzieć, że ten wizerunek Matki Bożej wisi w powietrzu. Co więcej, w czasie obserwacji tego wizerunku przez różnych specjalistów odkryto niesamowite rzeczy. Astronomowie, patrząc na układ gwiazd na płaszczu Matki Bożej, stwierdzili, że te gwiazdy nie są tak, można by powiedzieć, naćkane przypadkowo, ale ułożone są w gwiazdozbiory i odpowiadają układowi gwiazd na niebie w chwili objawień Matki Bożej 12 grudnia 1531 roku o godzinie 10:40 nad Meksykiem, ale nie widziane z ziemi, tak powiedzmy, zadarłszy głowę do góry, ale od strony Słońca. Gdyby obserwator znajdował się na Słońcu i wtedy patrzył na Meksyk i na niebo nad Meksykiem, to tak ułożone gwiazdy na niebie by widział. To pierwsza, można by powiedzieć, że taka niezwykłość. Druga, oczy Matki Bożej na tym wizerunku badali i okuliści, i optycy przy pomocy metod, którymi bada się ludzkie, żywe oczy. Stwierdzili, że wszystkie ważne charakterystyczne własności ludzkiego oka te oczy Matki Bożej zachowują. Wszystkie załamania obrazu, odbicia, wszystkie krzywizny, jakie są charakterystyczne dla ludzkiego oka, również w tych oczach Matki Bożej są zachowane. Co więcej, jeden z japońskich optyków, badając oko Matki Bożej przy pomocy oftalmografu, czyli urządzenia używanego do badania ludzkich oczu, w pewnym momencie zemdlał, bo miał wrażenie, że to oko, które bada, jest żywe, że na niego patrzy. I kiedy to sobie uświadomił, wrażenie było tak silne, że zemdlał. W czasie badań zauważono cienie w źrenicach Matki Bożej. Te źrenice mają w oryginale 7 mm średnicy. Sfotografowano ten cień i powiększono 2,5 tysiąca razy. Następnie poddano je takiej obróbce komputerowej i odkryto, że w źrenicach Matki Bożej odbita jest scena prezentacji wizerunku, tego wizerunku przed biskupem Meksyku w 1531 roku. Naliczono w sumie 12 postaci z takimi szczegółami jak rzemyki u sandałów czy dziury w uszach po kolczykach. Specjaliści stwierdzili, że przy pomocy współczesnych metod nie dałoby się wykonać tak precyzyjnego obrazu, tak precyzyjnego wizerunku na 7 mm, na powierzchni 7-milimetrowej. To nie wszystkie niezwykłości. Ciągle odkrywa się nowe tajemnice, nowe znaki zawarte w tym wizerunku Matki Bożej. Poprzez ten wizerunek Pan Bóg, można by powiedzieć, że przemówił nie tylko 400-500 lat temu do mieszkańców Meksyku, ale przemawia do nas, bo jest to znak, który ma umacniać naszą wiarę, ma uświadamiać nam, że Bóg na różny sposób przez Maryję w tym świecie działa. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy pierwszą pielgrzymkę jako papież odbył do Meksyku, kiedy zapoznał się z tymi objawieniami, to na swoim biurku miał ten wizerunek Matki Bożej. Można by powiedzieć, że biurko, symbol, znak, miejsce pracy, więc wszystkie sprawy Kościoła polecał Matce Bożej, która tam w Meksyku, w Guadalupe, w tak niezwykły sposób się objawiła, ukazała i działała. Ostatnie 200 lat objawienia Matki Bożej dotyczą ciągle tego samego wezwania. Maryja wzywa, by ludzie się nawracali, by wracali do wierności Ewangelii, odwracali się od grzechu, by przemieniali swoje życie, by wracali do głębokiej modlitwy. Można powiedzieć, że Pan Bóg przez Maryję próbuje ludzi przywołać do opamiętania, do nawrócenia, do przemiany życia, bo inaczej przez grzech, przez odejście od Boga sami siebie zniszczą. Matka Boża jest nam bliska, może bardziej jako nasza wspomożycielka, jako ta, przez którą my mamy taki śmielszy przystęp do Boga. Jesteśmy bardziej odważni w tej naszej modlitwie, w prośbach zanoszonych. Ale Matka Boża jest również przewodniczką na drogach naszej wiary. Ona jako prawdziwy człowiek najlepiej rozpoznawała wolę Bożą i tę wolę Bożą potem w życiu wypełniała. I dlatego warto wpatrywać się w jej życie, aby od niej uczyć się, jak z Panem Bogiem swoje życie przeżywać, tak, by się Jemu podobać. Czasami, kiedy patrzy się na figury Matki Bożej, czy na obrazy, wizerunki, to wydaje się taka nieprzystępna, bo często grube, złocone ramy, jakieś takie posągowa postawa, nieprzystająca do życia. Ale spróbujmy spojrzeć na Matkę Bożą tak po ludzku, jak na człowieka. Jej życie było bardzo podobne do naszego i naznaczone często takimi samymi i kłopotami, i trudnościami, i wątpliwościami nawet na płaszczyźnie wiary. Oto przypomnijmy sobie scenę zwiastowania. Bóg posyła anioła Gabriela do Maryi, który objawia jej, że została wybrana na Matkę Syna Bożego. Maryja chwilę się zastanawia, potem wyraża zgodę. Dla nas wszystko oczywiste, można by powiedzieć proste, ale dla niej czy to było takie proste? Była przecież mężatką, była poślubiona Józefowi. I oto Bóg mówi, że będzie matką Syna Bożego. A więc Józef, jej mąż, będzie musiał zaakceptować, że jego żona spodziewa się narodzin nie jego dziecka. Jak to przyjmie? Czy nie budziły się w sercu jakieś lęki, jakieś wątpliwości? Czy Józef to zrozumie? Czy będzie w stanie się z tym pogodzić? Ponadto Maryja przecież mieszkała wśród ludzi w Nazarecie. Wiedziała, że gdy ten stan błogosławiony, ciąża będzie się rozwijać, to będzie to widać. Jak przyjmują ludzie, co o niej powiedzą. Ten czas po zawarciu małżeństwa, wtedy małżeństwo zawierano inaczej niż u nas dzisiaj. Najpierw zawierano umowę i dwoje ludzi byli mężem i żoną, ale nie zamieszkiwali razem, mieszkali ze swoimi rodzicami. Co więcej, nie wypadało, żeby się widywali i spotykali, a tym bardziej do innych rzeczy nie powinno dochodzić. I w związku z tym Maryja wiedziała, że będzie się musiała pokazać między ludźmi i co ludzie powiedzą, jak ją potraktują. Co więcej, mieszkała przecież ze swoimi rodzicami. Rodzicom też jakoś będzie trzeba wyjaśnić tę ciążę. Postawmy się w roli rodziców, że oto córka przychodzi i mówi: mamo, tato, spodziewam się narodzin dziecka. Ale to nie jest tak, myślicie, to nie Józef jest ojcem tego dziecka. Co sobie pomyślą rodzice? No koniec świata. Nie dość, że tutaj jest mężatką, to jeszcze dopuściła się zdrady. Kiedy zacznie wyjaśniać: mamo, tato, to nie tak, to Duch Święty na mnie zstąpił i będę matką Syna Bożego, to kto w to uwierzy, w takie tłumaczenie? Czy rodzice nie pomyśleliby sobie, no chyba zgłupiała do maksimum ta nasza córka, że tak pokrętne wyjaśnienia, tłumaczenia tutaj nam mówi? A ponadto według żydowskiego prawa mężczyzna, który czuł się zdradzony przez swoją żonę, mógł donieść do rady starszych i wydawano na nią wyrok śmierci przez ukamienowanie. I Józef, gdyby chciał z tego prawa skorzystać, to mógł donieść do rady starszych, że to nie on jest ojcem tego dziecka i Maryję ukamienowano by na progu jej własnego domu. Józef, jej mąż, byłby pierwszy, który rzucałby kamieniem. I to wszystko Maryja wiedziała i przecież jakieś wątpliwości, jakieś lęki musiały się w jej sercu rodzić. A potem ten dalszy czas, kiedy spodziewa się narodzin dziecka, przecież jak każda kobieta zastanawiała się, jak to się wszystko odbędzie, czy dziecko będzie zdrowe. Dla nas oczywiste już, bo wiemy, jak ten Syn Boży wyglądał, ale przecież nigdy takiej sytuacji nie było. Maryja wiedziała, że będzie matką Syna Bożego, ale czy to będzie dziecko, normalne dziecko? No wydaje się to trochę takie dziwne, bo jeżeli to będzie dziecko Boga, no to chyba powinno być inne niż normalne. I teraz jak będzie wyglądać? Dwie głowy, cztery ręce? Jak ludzie przyjmą? Co powiedzą? Jak zareagują? Jak ona sama z tym wszystkim sobie poradzi? I takie wątpliwości musiały się, takie myśli musiały się rodzić, bo to normalne dla człowieka, że się pojawiają. A potem sam moment narodzin Pana Jezusa. to Syn Boży miał przyjść na ziemię. Jeżeli następcy tronów mieli przyjść na świat, to ojcowie, królowie pałace budowali, żeby miejsce narodzin Syna było odpowiednio godne. Tutaj Maryja jest matką samego Syna Bożego. Jakiego pałacu można by się spodziewać? Jakie miejsce powinno być godne na te narodziny Syna Bożego? Jaki pałac Pan Bóg przygotował? To wiemy. Stajnia, smród, brud i ubóstwo. I teraz zobaczmy dalej. Patrząc na to dziecko leżące w żłobie wśród zwierząt, czy nie można się zastanawiać, Panie Boże, czy to tak miało być? Czy to rzeczywiście już nie ma innego miejsca na narodziny Twojego Syna? Czy tu się, aby Ci coś spod kontroli nie wymknęło? Przecież trudno uwierzyć, że w taki sposób dzieła Boże się realizują, że to wola Boża się wypełnia. A potem, kiedy Pan Jezus jeszcze dobrze na tym świecie nie zagościł, Herod zaczyna nastawać na Jego życie. Ewangelia mówi król Herod, ale to Jego królestwo było mniejsze niż nasze województwo. On stał, można by powiedzieć, że na progu śmierci. Kilka miesięcy później zmarł. I oto przed takim ziemskim, pośrednim monarchą Maryja z Józefem i z dzieciątkiem muszą uciekać do Egiptu. I nie może się rodzić pytanie w człowieku, no Panie Boże, to Ty nie możesz się zatroszczyć o bezpieczeństwo swojego Syna? Czy Ty rzeczywiście wszystkiego pilnujesz? Czy to rzeczywiście wszystko tak miało być? Czy tu coś nie poszło nie tak, jak Ty zaplanowałeś? Przecież takie myśli odruchowo się zrodzą w każdym człowieku. Ile razy ile podobnych sytuacji jest w naszym życiu, kiedy coś nie idzie tak, jakbyśmy sobie zaplanowali, pomyśleli, wymarzyli. Kiedy życie nam się nie układa, to człowiek nie jeden raz woła do Pana Boga. Panie Boże, gdzie jesteś? Dlaczego cierpienie mnie spotyka? Dlaczego te wydarzenia w moim życiu są tak trudne? Ale z chwilą powrotu z Egiptu i rozpoczęcia normalnego życia nic lżejszego, łatwiejszego w życiu Matki Bożej się nie dokonało. Bo oto prawdopodobnie zaczęła traktować Pana Jezusa tak normalnie, jak matka traktuje dziecko. I kiedy w czasie pielgrzymki do Jerozolimy, kiedy Pan Jezus ma 12 lat i gubi się i wreszcie Maryja z Józefem odnajdują go w świątyni, cóż mówi do swoich rodziców? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Zamiast, można by powiedzieć tak po ludzku, przeprosić, mamo, tato, no stało się jak stało, przepraszam, Pan Jezus tutaj upomina swoich rodziców, przypomina, kim jest. I znów w sercu człowieka, czy nie może się zrodzić ból z tego tytułu? Potem, kiedy rozpoczyna publiczną działalność, Maryja słyszy głosy, które dochodzą do niej o jej synu. I co ludzie mówią? Między innymi mówią, że to żarłok i pijak, przestaje z celnikami i grzesznikami. Która matka będzie zadowolona, jeżeli takie rzeczy o swoim dziecku słyszy? Słyszała zapewne i inne, że naucza z mocą, że kim on jest, że takie rzeczy czyni. Ale te negatywne sądy bardzo bolą, bardziej niż cieszą te pozytywne. A potem, kiedy była droga krzyżowa i ona stała na tej drodze i pod krzyżem, co się działo w sercu matki, która patrzyła na śmierć swojego syna? I to tak okrutną. Przecież z jej serca nie płacz, ale wycie z bólu pewnie się wydzierało do Pana Boga. Dlaczego na to pozwala? Przecież to Jego Syn. A od strony materialnej, przecież jej życie nie było wolne od kłopotów i trudności. Józef był rzemieślnikiem, często pracy nie miał, pracy musiał szukać. I jak każda kobieta martwiła się, co będzie dnia następnego, czy będzie w stanie zabezpieczyć i mężowi, i synowi obiad na dzień następny. Jak się przyjrzeć tak po ludzku Matce Bożej, to się okazuje, że to życie Matki Bożej jest takie samo jak nasze. I dlatego też warto zaprzyjaźniać się z nią, nie tylko w modlitwach traktować ją jako naszą wspomożycielkę, ale od niej uczyć się, jak swoją codzienność przeżywać. I kiedy przeżywamy różne trudności, różne kłopoty w naszym życiu, to próbujmy stawiać się obok Matki Bożej. Zastanawiajmy się: Maryjo, gdybyś Ty była na moim miejscu, co byś zrobiła? Jak byś daną sytuację rozwiązała? Jak byś ten trudny moment, który się pojawił, przetrwała? Czy potrafiłabyś zaufać Bogu, zdać się na Niego? Jeżeli w taki sposób będziemy patrzeć na tę obecność Matki Bożej i w życiu Kościoła, i w życiu każdego z nas, no to nasze życie będzie takie pełniejsze, będzie zakorzenione w Bogu poprzez Maryję. Uczymy się tego od Ojca Świętego Jana Pawła II, który wszystko na Maryję postawił. W tym biskupim zawołaniu cały Twój mamy świadectwo takiego życia opartego na zawierzeniu, zaufaniu Matce Bożej. I jak to życie wyglądało, to wiemy. I warto oprzeć się na Matce Bożej, warto od niej takiej postawy zaufania się uczyć, aby pomimo kłopotów, trudności, to ziemskie życie zakończyć wiecznym szczęściem w niebie. Amen.